Jolanta Grudzińska, witam serdecznie. Dzisiaj moimi Państwa gościem są pani Anna Kuźbicka, sekretarz Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych. Witam serdecznie.
Witam.
A także pan Zbigniew Sawulski, prezes Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ramach audycji Goście Dnia dzisiaj kolejna z 10 audycji pod nazwą Aktywność a szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Są to audycje, przypomnijmy, z inicjatywą, których wyszło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Jak już wspomniałam, hasło, którym się dzisiaj zajmujemy, to aktywność, szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Jakbyście Państwo te słowa zinterpretowali? Dlaczego te słowa są tak istotne w XXI wieku?
No są bardzo ważne, chociażby z tego względu, że pracą jest bardzo ciężko, to znaczy znaleźć pracę jest bardzo ciężko. To wszystko, co zmierza ku lepszemu wychowaniu, lepszemu nauczaniu, jest podstawą później wybrania określonego pracownika z wielu innych, który jest najlepszy. Nasze stowarzyszenie, że tak powiem, pracuje w tej chwili z dziećmi w różnych kategoriach wiekowych, od 3 do 18 lat. Są to dzieci najczęściej z defektami różnego rodzaju, defektami sensu stricto, czy można tak powiedzieć, defektami nauczania, czy z defektami psychofizycznymi, czy z defektami wszelkich innych, powiedziałbym, chorób, które zdarzają się u dzieci.
Panie prezesie, za chwilę przejdziemy do takiej codziennej działalności i szczegółowo omówimy, czym i kim zajmuje się stowarzyszenie. Pani prezes, jeszcze chciałabym się zatrzymać, pani sekretarz, chciałabym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy tym haśle. Czy to hasło ma nam uświadomić, pokazać, że na co dzień spotykamy się z małą aktywnością właśnie dzieci niepełnosprawnych?
Ja myślę, że należy wziąć pod uwagę podejście społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Mm-hmm. Ono w ostatnim czasie diametralnie zmienia się.
Na lepsze?
Już dawno w Europie, jesteśmy w strukturach europejskich przecież, u nas już te zmiany są widoczne.
Ale czy są to zmiany na lepsze?
Oczywiście, że na lepsze. To znaczy, chodzi o to, że osoby niepełnosprawne będą aktywne w życiu społecznym, zawodowym, w życiu kulturalnym, jeśli my, osoby zdrowe, pełnosprawne, udostępnimy, damy im taką możliwość. Także jak najbardziej to, czy te osoby będą aktywne, zależy właśnie w dużej mierze od nas, ludzi pełnosprawnych, zarówno w takim rozumieniu indywidualnym, jak i w podejściu instytucjonalnym, instytucji rządowych, instytucji również pozarządowych, jaką my jesteśmy.
Panie prezesie, jakby pan ocenił stan polskiej tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych, bo jednak te uprzedzenia i stereotypy nadal funkcjonują w społeczeństwie polskim.
Tak, ale zmienia się to. Ja przypomnę tylko, że w dawnych czasach, kiedy budowano szkoły specjalne, szkoły dla dzieci z różnymi upośledzeniami, budowano je gdzieś z tyłu, za miastem, daleko od miasta itd., itd. Dziś już ta sytuacja całkowicie jest inna. Dzisiaj nadaje się temu priorytet w mieście. Dzieci niepełnosprawne najczęściej są widziane przez społeczeństwo. Kiedyś powiedziałbym tak, no, wstydziliśmy się jak gdyby tych dzieci i chowaliśmy ich. Dzisiaj jest inaczej. Wszędzie w tych naszych programach, powiedziałbym, nauczania, wychowania, dzieci niepełnosprawne mają priorytet.
Pani sekretarz?
Ja chciałam się podzielić tutaj takimi wrażeniami z ostatniego wyjazdu, z wycieczki do Karpacza i okolic, gdzie z całą pewnością mogę powiedzieć, że grupa właśnie osób niepełnosprawnych, była to 40-osobowa grupa dzieci z opiekunami, naprawdę bardzo pozytywnie prezentowała się na terenie Polski, na terenie Czech i mieliśmy bardzo dużo przykładów, kiedy wzbudzaliśmy sympatię turystów innych grup wycieczkowych. Także myślę, że ta wzajemna tolerancja jednak jest widoczna. Mamy w tym względzie doświadczenie z lat ubiegłych. Można powiedzieć, że zarówno jest to takie działanie dwustronne, to znaczy społeczeństwo postrzega już bardziej tolerancyjnie osoby niepełnosprawne i również jest takie inne zachowanie samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w nowym środowisku, w nowym otoczeniu. w otoczeniu ludzi właśnie pełnosprawnych.
Panie prezesie, w poprzedniej swojej wypowiedzi zahaczył pan o bardzo ważny temat, mianowicie o kwestię zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wiemy, jak wygląda ta sytuacja zatrudnienia w Polsce. Mamy bardzo niski wskaźnik zatrudnienia, bardzo wysoki wskaźnik biernych zawodowo w społeczności osób niepełnosprawnych. Dlaczego pana zdaniem osoby niepełnosprawne nie są aktywne na rynku pracy?
Powiedziałbym, ze względu złego przygotowania do tej pracy. I w tym celu robimy wszystko w naszym stowarzyszeniu, żeby tą naszą pracą od podstaw wyrównywać szanse niepełnosprawnych do pełnosprawnych. Nasz priorytet to jest prowadzenie pracy rehabilitacyjnej, wychowawczej, dydaktycznej z dziećmi, które w późniejszym wieku szkolnym będą równo, że tak powiem, prawne z ludźmi, którzy są sprawni. I to będzie powodem, że oni znajdą pracę, to będzie powodem, że będą w społeczeństwie czuli się tak jak inni.
Pani sekretarz, czy pani zdaniem w niedalekiej przyszłości są szanse na to, aby osoby niepełnosprawne były traktowane na rynku pracy w taki sam sposób jak osoby pełnosprawne?
Myślę, że szanse oczywiście są takie, ale w pracy generalnie z osobami takimi trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Mhm. My to właśnie robimy.
Pracując, w jakim wieku na przykład?
Od podstaw, można powiedzieć, z dziećmi najmłodszymi trafiają do nas już 4-latki. Mhm.
I jak wygląda ten proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
Charakter naszej pomocy możemy w takich dwóch punktach przedstawić. Po pierwsze, jest to wspomaganie rozwoju dzieci najmłodszych w wieku 4-10 lat z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i z trudnościami przejawiających trudności w uczeniu się. Pierwsze takie objawy w uczeniu się. I drugi punkt to jest pomoc dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się już w szkole podstawowej i gimnazjum. To są trudności typowo szkolne, a więc problem z czytaniem, z pisaniem, z uczeniem się matematyki. I generalnie możemy tutaj wyodrębnić trzy grupy dzieci naszej pracy rehabilitacyjnej. Pierwsza grupa to są dzieci najmłodsze, a więc już od 4 roku życia trafiają do nas dzieci z zaburzeniami rozwojowymi po diagnozach medycznych bądź po bardzo wstępnych diagnozach do dalszej obserwacji rozwoju, przejawiające zaburzenia zachowania, koncentracji uwagi, nadruchliwości, z cechami autystycznymi, z deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych. Można by tu jeszcze wymieniać wiele różnych zachowań, zaburzeń zachowania i rozwoju. I specyfika pracy z tymi dziećmi najmłodszymi w naszym stowarzyszeniu polega po prostu na przygotowaniu tych dzieci do uczenia się, a więc jest to absolutnie początkowa taka praca z najmłodszymi dziećmi, a więc wyrabianie nawyku prawidłowego siedzenia chociażby, ukierunkowanie, utrzymanie uwagi dziecka, eliminowanie zachowań, wszelkich zachowań zakłócających dalszą naukę, a dopiero w kolejnych etapach to jest naśladowanie prostych działań, doskonalenie percepcji i ćwiczenia logopedyczne. Druga grupa z kolei dzieci to są już dzieci, które przychodzą do nas w roli uczniów klas początkowych edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci, które już napotkały pierwsze kłopoty z nauką i mają specyficzne potrzeby edukacyjne. Tym dzieciom trzeba poświęcić więcej czasu na opanowanie tego, co jest absolutnie podstawowe, czyli opanowanie technik szkolnych. Czytania, pisania, liczenia, no i oczywiście eliminowanie wad wymowy, które w tym czasie jeszcze nie zostały skorygowane. Tu jest specyfika pracy nieco inna od tej grupy wcześniejszej. Pracuje się tutaj poprzez ćwiczenie grafopercepcyjne, ćwiczenia właśnie w czytaniu, ćwiczenia doskonalące kompetencje matematyczne i ćwiczenia logopedyczne. I jest jeszcze trzecia grupa. Specyfika tej pracy również różni się od pracy w grupach poprzednich. To już są dzieci i młodzież z ostatnich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Tutaj uczniowie przejawiają wyraźne trudności w uczeniu się, mają braki w opanowaniu podstawowych umiejętności, wiadomości z poziomu danej dla nich klasy. Uczniowie, którzy, no niestety, ale mają już etykietę słabego ucznia. Dla nas jest to bardzo ważna sprawa, bo właśnie tutaj właściwie rozgrywają się losy tych uczniów. Mówimy o pomocy, rehabilitacji dzieci i młodzieży w aspekcie ich późniejszej kariery zawodowej. Jeśli na tym etapie, co jest absolutnie już ostatnim dzwonkiem, można powiedzieć, nie pomożemy tym dzieciom i tej młodzieży, no te osoby mają nikłe szanse na przejście do szkoły średniej, prawda, czy zdobycie jakiegoś zawodu. Dokończę jeszcze swoją myśl. Tutaj specyfika pracy z najstarszą grupą naszych dzieci i młodzieży polega na właśnie pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, no żeby nie powiedzieć korepetycji, z konkretnych już przedmiotów, a więc głównie z języka polskiego, historii, z całego bloku przedmiotów humanistycznych, czy z matematyki i bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Jak również, jeśli jest taka potrzeba, to dajemy pomoc w zakresie na przykład nauki języków obcych, rosyjskiego i angielskiego.
Jeśli chodzi o tą najstarszą grupę, często rodzice, jak i sam uczeń, który ma problemy z nauką, czy nawet nauczyciele, mogą myśleć, że jest to zwykłe lenistwo, a tutaj problem może być gdzieś głębiej, prawda? Czyli gdzieś w tych początkowych fazach rozwoju dziecka coś zostało zaniedbane. Łatwo to rozpoznać?
Oczywiście problemy są bardzo złożone często i one się nawarstwiają przez lata. Chodzi o to właśnie w całej edukacji, chodzi o to, żeby wychwycić właściwy moment, kiedy należy dziecku pomóc.
Po czym rodzic może się zorientować, że dziecko ma problemy z nauką? Co nas powinno w jego zachowaniu, w nauce zaniepokoić i być impulsem do tego, żebyśmy zgłosili się na przykład do Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych?
No, chociażby wady wymowy, prawda? Często rodzicom wydaje się, że jakaś niedokładność wymowy dziecka minie z wiekiem, prawda? Tymczasem okazuje się, że 6 lat jest to okres, kiedy już mowa dziecka powinna być prawidłowo ukształtowana, a dziecko, które idzie do szkoły, do klasy pierwszej, powinno posługiwać się mową ludzi dorosłych. Ten problem, no jeszcze w tym obszarze jeszcze jest bardzo dużo pracy do zrobienia i chociażby tylko z tego powodu dzieci napotykają ogromne problemy w początkowej nauce czytania i pisania, ponieważ dotąd posługiwały się mową dźwiękową, natomiast teraz mowę muszą zapisać w postaci znaków graficznych i często właśnie te rozbieżności, niedokładności w wymowie no, mają swoje odbicie w grafii, stąd błędy w czytaniu, w pisaniu, w zapisie ortograficznym i my naprawdę mamy z kim pracować, dla kogo pracować.
Pani sekretarz, jak licznym gronem osób opiekuje się stowarzyszenie?
Jeśli chodzi o młodzież, o dzieci i młodzież, to jest to liczba ponad 60 osób, ale myślę, że warto mówić tutaj nie o liczbie dzieci, tylko o pomocy, jaką udziela stowarzyszenie. Chciałabym tu
podkreślmy
powiedzieć,
zatem.
Także w 2008 roku przyjęto 1706, przepracowano tyle godzin z dziećmi, 1706 godzin, co daje taką jakąś średnią 160 godzin w miesiącu z dziećmi. Natomiast porównujemy sobie teraz te dane liczbowe z rokiem 2009 i do końca lipca no wszystkie nasze dane wskazują, że tych przyjęć jest jeszcze więcej.
Czy również rodzice dzieci mogą liczyć na pomoc stowarzyszenia?
Oczywiście. Pracujemy również z rodzicami i nasza praca jest głównie ukierunkowana na udzielanie wskazówek w zakresie wychowania, nauczania. Również staramy się przekazywać informacje o prawach, przywilejach osób niepełnosprawnych, kierować do odpowiednich instytucji opiekunów, rodziców, dzieci niepełnosprawnych.
Panie prezesie, z kim spotykają się osoby przychodzące do stowarzyszenia? Powiedzmy kilka słów na temat kadry pracującej.
Wśród kadry pracującej w naszym stowarzyszeniu to surdopedagog, logopeda, oligofrenopedagog, ten od dzieci upośledzonych umysłowo. No jeszcze jest nauczyciel klas młodszych. No jest całe grono prezydium, zarządu. Ja chociażby, który tam na bieżąco czuwam nad całością organizacji. Jest pani sekretarz, jest wiceprezes, pani Olszewska i ci wszyscy każdorazowo udzielają pomocy i prawnej, i dydaktycznej, i wychowawczej wszystkim rodzicom, którzy po prostu tej pomocy potrzebują. To nie tylko tym się zajmujemy, nie tylko pomocą taką. Zajmujemy się wszelkimi rodzajami pomocy, powiedziałbym takiej, która jest niezbędna dla ludzi biednych także, bo i tacy do naszego stowarzyszenia przychodzą.
Jaką pomoc ma pan tutaj na myśli?
No myślimy o takiej pomocy socjalnej. Chociażby to, że nawiązaliśmy kontakt ze Stowarzyszeniem Dobroczynności w Ciechanowie, które założyło Bank Żywności. Czwarty albo piąty raz, już nie pamiętam, rozdajemy w tej chwili żywność w tym roku, od maja. No i wydaliśmy tej żywności prawie 8 ton dla 160 osób. Rodzin będzie chyba mniej, ale 160 osób tą pomoc żywnościową otrzymało. I jest to dużo. Wydajemy to wszystko, co Stowarzyszenie Dobroczynności nam przekazuje w tym miejscu. Serdeczne podziękowania dla całego Stowarzyszenia Dobroczynności, które podjęło tą akcję. Bank Żywności w Ciechanowie powstał, co jest faktem. I myślę, że to jest wielka rzecz dla tego miasta.
Panie prezesie, skąd pan czerpie siłę do tej pracy społecznej? Skąd ta energia?
Prywatnie, no to nie jestem taki młody i prawie już ponad 40 lat cały czas dla dzieci niepełnosprawnych pracowałem, tak. Początkowo w zakładzie dla dzieci głuchych, niedosłyszących. Tamta szkoła, to nie ośmielam się powiedzieć, jest ta nowa szkoła pobudowana, jest wynikiem mojej ciężkiej pracy w tamtych latach. Potem pracowałem w zakładzie dla dzieci upośledzonych w Jońcu. Na początku byłem też dyrektorem zarządu wojewódzkiego TPD. No a teraz już, kiedy przyszła emerytura, resztę życia spędzam też pomagając dzieciom niepełnosprawnym.
Co było takim impulsem do powołania stowarzyszenia, Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych?
No przede wszystkim...
Jak długo ona już istnieje na lokalnym rynku?
Przede wszystkim były to problemy finansowe, bo nasze stowarzyszenie powstało na bazie kilku innych stowarzyszeń, które po prostu trwały, likwidowano, następowały następne, prawda, zaokładano następne itd. Ostatnim stowarzyszeniem, które zajmowało się w naszym obecnym lokalu, było Stowarzyszenie Warszawskie. No fatalna gospodarka finansowa. Postanowiliśmy założyć nasze Stowarzyszenie Ciechanowskie. Szczególnie tu podkreślam Ciechanowskie. I w 2002 roku zebraliśmy całokształt tych spraw związanych z założeniem nowego stowarzyszenia. Powołaliśmy stowarzyszenie nasze, własne w Ciechanowie. W 2004 otrzymaliśmy już status organizacji pożytku publicznego, co wiązało się z tym, że ta gospodarka zaczęła inaczej kwitnąć, bo już wtedy zaczęliśmy zbierać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To dawało nam dosyć duże dochody, aby po prostu tą działalność rozwinąć. Dzisiaj już jesteśmy na etapie, powiedziałbym, samodzielnej jednostki, która w ramach mądrej gospodarki finansowej prowadzi no piękną, chyba według mnie, według zarządu, piękną rzecz na rzecz dobra dzieci niepełnosprawnych. Obecnie w stowarzyszeniu działają ponad 70 osób, jest członków. W tym roku przeprowadziliśmy taką malutką weryfikację tych, którzy już gdzieś tam stowarzyszeniem się rozstali po drodze, bo najczęściej jest to tak, że tych członków stowarzyszenia czerpiemy jako rodziców, dzieci przychodzących na rehabilitację. No ale jest tak, że dziecko dorasta, wychodzi i po prostu zostaje to martwy członek. Mieliśmy już ponad 100, 110 osób, członków stowarzyszenia. Dzisiaj jest mniej, ale to znowu urośnie i znowu skutek
jest
przyjęć
rotacja
nowych.
Rotacja
na bieżąco. Tak. No składki rodzice, członkowie stowarzyszenia płacą malutkie, bo złotówkę na miesiąc w tym
czyli
roku.
Czyli stowarzyszenie utrzymuje się tak jakby z tych składek? Czy ktoś wspiera jeszcze działalność stowarzyszenia?
To jest, te składki to jest mała kwota, to jest 200-300 zł na rok, prawda? Z tego byśmy się nie utrzymali. My bierzemy udział w wszelkiego rodzaju projektach, które są ogłaszane przez Urząd Marszałkowski, przez prezydenta miasta, przez Urząd Starostwa.
I jak się układa współpraca z Urzędem Miasta, ze Starostwem?
Tak, powiedziałbym, że fantastycznie. Mhm. Fantastycznie. Wszyscy patrzą na nas jak na ludzi, którzy chcą z siebie coś dać. No i nawet czasami mają zażenowane miny, że dają, pomagają nam tak mało, ale naprawdę dobrze. No, wspaniale układa się sytuacja z prezydentem miasta, panem Wardzińskim. Tak, to jest człowiek godny swego stanowiska i polecenia na przyszłość. Dobrze bardzo układa się sytuacja z panem starostą. Sam obecnie nawet jestem w tej Radzie do Spraw Niepełnosprawnych, gdzie opiniujemy pewne różne formy działalności. Bardzo dobrze układa się współpraca z PCPR-em, prawda, w starostwie, z panią dyrektor, panią Karać. No, wspaniały organizator pracy i wspaniały organizator tego wszystkiego, co nas interesuje. Myślę, że nie chwaląc się, można by tu pochwalić się, że wzięliśmy w tym roku udział w 3 konkursach, 3 projektach.
Powiedzmy o tym, tak. O tych najważniejszych osiągnięciach, sukcesach stowarzyszenia, panie prezesie.
Tak, ja powiem tylko, że w tym roku 3 projekty realizujemy. Jeden z Urzędu Marszałkowskiego na rehabilitację tych dzieci. Drugi realizujemy Ciechanów, Nasza Mała Ojczyzna. Prawdopodobnie zakończymy to wydawnictwem jakiejś małej książeczki, prac dzieci, pomników ciechanowskich, całego miasta, a może i kalendarza. No i jeszcze 3 projekt z Urzędu Miasta na rehabilitację tygodniowego turnusu, już który zrealizowaliśmy, byliśmy na Mazurach, 30 osób itd. Ale to nie tylko, Ja bym proponował, żeby pani
sekretarz
powiedziała może dalej.
Oddajemy głos pani sekretarz, bardzo proszę.
Tak, poruszyliśmy tutaj tematy finansowe. Oczywiście one są tutaj priorytetowe dla zrealizowania naszych pomysłów, naszych propozycji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. I chcę tutaj powiedzieć, że dzięki wsparciu finansowemu, właśnie pochodzącemu z 1% podatku, który zbieramy już od kilku lat, jako organizacja pożytku publicznego oraz współfinansowaniu przez oddział ciechanowski PFRON-u, zrealizowaliśmy szereg bardzo interesujących wyjazdów dla dzieci. I ja może tutaj tak króciutko powiem. W 2005 roku zaczęliśmy od jednodniowej wycieczki do Warszawy. 2006 rok to była już 5-dniowa wycieczka w Tatry. W 2007 rok Krynica, Zdrój i okolice z wyjazdem na Słowację. 2008 rok wspaniała wycieczka do Świnoujścia na Wyspę Wolin z jednodniową wycieczką do Kopenhagi, płynięcie promem z Rostocku. Mieliśmy wspaniałą taką podwycieczkę organizowaną przez Niemców. No i oczywiście ten rok to były 2 bardzo udane wyjazdy. Pierwszy z nich w czerwcu do Bęsi na Mazury i tam oczywiście wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe, integracyjne, zajęcia świetlicowe zorganizowane. No i 5-dniowa wycieczka do Karpacza i okolic w lipcu, również z 2-krotnym przekroczeniem granicy, 1-dniowy pobyt w Pradze i zwiedzanie skalnego miasta również na terenie Czech. Wspaniałe wyjazdy.
Z tego, co pani mówi, działalność stowarzyszenia się rozrasta. Stowarzyszenie działa coraz prężniej z roku na rok. Chciałoby się jeszcze więcej. No właśnie, czego więcej jeszcze chciało? Co by chciało jeszcze więcej zrealizować stowarzyszenie, panie prezesie?
Będąc w Krynicy Zdroju, byliśmy na festiwalu naszego wielkiego Kiepury. Pamiętam, że zainteresowanie rodziców tą formą, powiedziałbym, wyjazdu było wielkie. I myślę, że w drugim półroczu zrobimy takie piękne wyjazdy dla samych rodziców, dzieci niepełnosprawnych do Warszawy, żeby po prostu tę formę, powiedziałbym, kultury, prawda, zaszczepić naszym rodzicom podopiecznych. Jest to wielka sprawa. To nie tylko. Ale brakuje nam tego, powiedziałbym, takich dłuższych wyjazdów, dwutygodniowych, turnusów rehabilitacyjnych. Jest to na dziś coraz droższa rzecz. Powiem tylko, że średnio kiedyś wyjeżdżało się za 1200 zł przy dopłacie PCPR-u 500, 600, 700 zł, no to te drugie tyle trzeba było dopłacić. Dziś te ceny skoczyły tak wysoko, że przeciętny turnus kosztuje około 2000 zł. Przy dopłacie PCPR-u też wyższej, bo to bierze się ze wskaźnika, prawda, tej dopłaty, też jest to duża dopłata. Rodzic musi być co najmniej 1200, by musiał dopłacić. No my chcielibyśmy gdzieś tak 600-700 zł na dziecko dopłacić, żeby ta dopłata jeszcze była mniejsza. Ale ta forma wymaga dużo pieniążków i no po prostu nie stać nas na razie. A myślimy o tym, że to jest tak wielka sprawa. No myślimy też, nie wiem, może pan prezydent miasta nas
usłyszy i wspomoże.
Mamy troszeczkę środków, może byśmy pojechali do zaprzyjaźnionych miast we Francji w ramach wymiany. My tam, oni tu, prawda? Mm-hmm. Jest to wtedy taniej, my zapłacimy za nich, oni za nas. O, te formy takiej, powiedziałbym, współpracy nas bardzo interesują.
Ja jeszcze chciałabym wrócić do jednego zagadnienia, o którym tutaj mówimy i to jest myśl przewodnia naszego spotkania, mianowicie o przygotowaniu dzieci, młodzieży niepełnosprawnej do funkcjonowania w życiu społecznym. Chciałabym właśnie podkreślić sensowność tego rodzaju rehabilitacji właśnie poza gabinetem, poza siedzibą stowarzyszenia, w nowym środowisku, w nowym
Dlaczego
otoczeniu.
To jest tak ważne?
Dlatego, że tutaj realizujemy wiele celów rehabilitacyjnych, ale właśnie w ujęciu tym prospołecznym, zachowań prospołecznych. Często jest to w ogóle niemożliwe do zweryfikowania, do sprawdzenia w środowisku, w którym dzieci czy młodzież żyją na co dzień. A więc jest tutaj możliwość konfrontowania siebie samego z innymi osobami w nowych sytuacjach, pokonywanie trudności, ograniczeń, własnych słabości. Również wspaniała okazja do wyrabiania samodzielności, do prawidłowego funkcjonowania w grupie uczestników wycieczki, no i oczywiście do właściwego zachowania się w miejscach publicznych. No to jest nasz sens całej pracy, żeby tak przygotować dzieci i młodzież, żeby nie były to osoby ze stygmatami, z etykietami, ale kiedy jest to możliwe? Jest to możliwe wówczas, kiedy dajemy możliwość różnego rodzaju doświadczeń takim ludziom i nie ograniczamy ich właśnie doświadczeń, przeżyć i zachowań.
Zbliża się wrzesień. Zawsze tak jest, że we wrześniu jest jak gdyby nalot na poradnię rehabilitacyjną, żeby dzieciom pomagać, bo dzieci po wakacjach zapominają szereg wiadomości, prawda, które później są niezbędne w następnej klasie. Ale po raz pierwszy chciałem powiedzieć, że w tym roku praktycznie cały lipiec pracowaliśmy z dziećmi po raz pierwszy od tych 5 czy 6 lat.
To już pokazuje, jak duże zapotrzebowanie jest na działalność stowarzyszenia.
Tak. Wrzesień będzie taki dla nas trudny, ale myślę, że wyjdziemy z tego. Zatrudnimy dwie dodatkowo jeszcze panie, rehabilitantki, prawda? Sensu stricto też jakiegoś tam nauczyciela, który będzie pomagał w matematyce, bo trzeba widzieć, jaka jest potrzeba ogólna i myślę, że te potrzeby wyrastają z chociażby z niezaliczeń drugiego roku przez dzieci, prawda? Tym dzieciom trzeba też pomagać, bo jest taka prawda, nie? Niestety, jeśli zapomnimy o dziecku, które po prostu ma trudności w nauce, w szkole, to on po prostu wpada w jakiś taki kocioł, który ciągnie go na dno, który potem...
I sam z niego nie jest w stanie wyjść.
Tak, i zostaje takim marginesem później społeczeństwa, które siedzi na ławce i pije piwo. Mówię już o latach późniejszych, prawda? I potem się okazuje, że nie ma skończonej ani szkoły, ani żadnej tam, prawda, zawodu. I to jest przyczyną, dla którego staramy się pracować.
Na ten temat moglibyśmy jeszcze długo, długo, długo rozmawiać. Niestety nasz czas antenowy dobiega końca. Przypominamy, dzisiaj moimi i Państwa gośćmi byli pani Anna Kuźbicka, sekretarz Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych, a także prezes tego stowarzyszenia, pan Zbigniew Sawulski. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Ja tylko przypomnę, że kolejny program pod hasłem Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie już 17 września o godzinie oczywiście 13:15. Tym razem gośćmi radia będą pani Bożena Podleńska i pani Magdalena Kwiatkowska z Polskiego Czerwonego Krzyża.